Magazyn Polska Wielki Projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt. Kongresowi, który można w skrócie nazwać think tankiem zajmującym się współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Polski. Moim gościem jest profesor Andrzej Szczerski, historyk, krytyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, ekspert w dziedzinie architektury, członek Rady Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt, moderator wielu kongresowych paneli. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Podczas tegorocznego 11. kongresu moderował pan panel o tytule 70 metrów kwadratowych. Tytuł pozornie enigmatyczny, ale dla większości, chyba wszystkich Polaków bardzo czytelny. Gorący temat wielu dyskusji. Temat dotyczący wszystkich Polaków, zarówno tych, którzy chcą się budować, jak i tych, którzy z tym budownictwem będą, mówiąc kolokwialnie, później żyli. Rozpoczynając panel 70 metrów kwadratowych, wskazał pan na to, że to zagadnienie, wszystko, co jest związane z tą ustawą, która ma wejść w życie, która ma pozwalać na budowę domów do 70 metrów bez pozwolenia, że to zagadnienie dotyka trzech sfer: ekonomicznej, estetycznej i etycznej. Najpierw porozmawiajmy o tej sferze ekonomicznej.
Sfera ekonomiczna jest punktem wyjścia dla tego pomysłu, a więc przekonanie, że ten poziom inwestycji, który w tej chwili na który sobie mogą pozwolić Polacy, to jest ten poziom, który nie pozwala tak łatwo uzyskać własnego mieszkania, którego ceny są horrendalne. W związku z tym trzeba zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia tego dobra, jakim jest mieszkanie. Według szacunków to jest od 1 200 000 do 1 500 000 brakujących mieszkań, niektórzy mówią, że nawet więcej. W związku z tym szukamy pomysłu na to, aby mieszkanie było dostępne. I tutaj jest zwrot w stronę indywidualnego inwestora, który jest w stanie zbudować ten dom do powierzchni 70 metrów kwadratowych i tym samym otwieramy taką ścieżkę ekonomiczną, która pozwala na szybkie uzyskanie mieszkania.
Rozumiem, że to ma też pomóc w tym, żeby Polacy nie musieli się tak zadłużać, bo większość tych mieszkań kupowanych jest przecież na kredyt, który jest spłacany potem kilkadziesiąt lat.
To jest kluczowa sprawa, mianowicie my sobie z tego nie zdajemy często sprawy, jak bardzo zadłużenie w związku z kredytami mieszkaniowymi ma wpływ nie tylko na nasz indywidualny budżet, ale w ogóle na model gospodarczy w Polsce. W jakimś sensie to zadłużenie też potem może być dziedzictwem kolejnego pokolenia, nawet jeżeli zostanie spłacone za życia tych, którzy ten kredyt uzyskali. I w istocie my jesteśmy potem niewolnikami banku. To ktoś kiedyś bardzo rozsądnie porównał do specyficznej pańszczyzny współczesnej. To znaczy za uzyskanie środków z banku jesteśmy potem zmuszeni do pracy na rzecz tego banku przez dziesiątki lat. No więc ten aspekt ekonomiczny tego projektu jest kluczowy. I tutaj my podkreślaliśmy w tym panelu, że nie obawiamy się takiej metody gospodarczej, jak się często mówi, czyli tej samoorganizacji przy budowie tego typu domów. Coś, z czego Polacy słyną, czyli wymyślania ekonomicznych sposobów w trudnych okolicznościach, żeby sobie poradzić i zyskać jakieś dobro. I jeżeli to będzie robione według, co jest bardzo istotne, standardowych projektów, jakie będą do uzyskania za symboliczną złotówkę, to nie ma takiego niebezpieczeństwa, że to będą projekty na bardzo niskim poziomie, a ekonomicznie będą po prostu opłacalne. I ten cały model ekonomiczny, o którym mówiliśmy, tutaj ulega zmianie, czyli to już nie jest kredytowanie, to jest własność. Zresztą podkreślaliśmy, to jest bardzo też istotne, że zależy nam, aby w Polsce było prowadzone wiele równoległych polityk mieszkaniowych. Z jednej strony ta oparta na prywatnej własności i prywatnej inwestycji, a z drugiej budownictwo socjalne czy społeczne, za którym stoją też instytucje państwa, czyli program Mieszkanie Plus, który z kolei zapewniałby mieszkania budowane przez instytucje publiczne, agendy rządowe, które potem byłyby wynajmowane i dostępne w ten sposób, więc kolejną ścieżką jest spółdzielczość. To jest bardzo ważne, abyśmy pamiętali o różnych formach własności i o tym, że one wszystkie się sprawdzają w pewnych obszarach, więc ten model 70 metrów kwadratowych to jest jeden z możliwych, bardzo cenny, Natomiast ważne, żebyśmy pamiętali też o innych, tych ekonomicznych stronach budownictwa mieszkaniowego.
Panie profesorze, teraz skorzystam z pana wiedzy eksperckiej w dziedzinie architektury. Niedawno brał pan także udział w panelu dotyczącym drugiej RP. Architekturę tamtego okresu podziwiamy do dzisiaj. A dlaczego o tym mówię? Wydaje się, że ten projekt 70 metrów kwadratowych to jest taka mocna ingerencja państwa w rynek budownictwa, że to jest pewne narzędzie kreacji nawet tej architektury, może nawet w Polsce, to jest mocna polityka mieszkaniowa państwa. Ja chciałam zapytać, jak to też w kontekście historycznym w Polsce wyglądało. Czy były takie okresy, kiedy państwo mocno czy wspierało, czy ingerowało w to, z czym później obcujemy na ulicach, z architekturą?
To różnie się układało historycznie. W czasach II Rzeczypospolitej mieliśmy taki złożony obraz budownictwa, które opierało się na kapitale prywatnym, w dużym stopniu na spółdzielczości, natomiast państwo odegrało kluczową rolę w kredytowaniu. To jest inna sytuacja niż dzisiaj. Mianowicie Bank Gospodarstwa Krajowego już od lat 20. prowadził bardzo nisko oprocentowane kredyty budowlane. Można powiedzieć, że w dużym stopniu dzięki temu w ogóle Rzeczpospolita II mogła tak szybko się podnieść i tak dużo inwestycji zrealizować. A więc państwo wsparło obywateli w bardzo prosty i efektywny sposób przez system kredytowania. Te inwestycje publiczne były też na dużą skalę, ale dotyczyły głównie instytucji, budynków publicznych, instytucji kultury. Jeśli chodzi o mieszkania, to nie była wielka skala. Z kolei wiemy, że w PRL-u państwo było inwestorem przez różne agendy swoje, na przykład przez wielkie zakłady przemysłowe. Ale tutaj z kolei skala tego budownictwa, jego jakość była tak niska, że nawet czasami trudno je porównywać z przeciętnym mieszkaniem tanim, budowanym w czasach, latach 30., zwłaszcza po wielkim kryzysie. Więc ten model też okazał się być nie do końca odpowiedni. No i dzisiaj właśnie ten pomysł, żeby uprościć procedury, i tam jest kwestia też właśnie wsparcia wkładu własnego, jeśli chodzi o uzyskiwanie kredytów, to jest dobry ruch, który ma trochę rozluźnić ten model takiej bardzo liberalnej polityki mieszkaniowej opartej na liberalizmie ekonomicznym, który, no jak widzimy, prowadzi do pewnych nadużyć, które nie rozwiązują problemu mieszkaniowego na taką skalę, jaką byśmy chcieli. A jeśli chodzi o drugą RP, to myślę, że warto przypomnieć jeden ważny fakt, gdzie państwo odegrało kluczową rolę. To właśnie były projekty wzorcowe. Tutaj państwo polskie przez różnego rodzaju swoje agendy, czy Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej, tworzyło regularnie, można powiedzieć, takie wzorcowe projekty inwestycyjne, zarówno jeśli chodzi o plany miejscowe, dbając o taki rozwój uregulowany całych regionów Polski, których zabudowa była projektowana spójnie i konsekwentnie, jak i właśnie tworząc, czy inspirując powstanie wzorcowych projektów. Na przykład już w okresie tuż po I wojnie światowej powstawały projekty odbudowy polskich wsi i miast według wzorcowych, gotowych, projektowanych przez bardzo dobrych architektów modelowych rozwiązań. To się potem powtarza, zwłaszcza po wielkim kryzysie ten pomysł wrócił i to naprawdę byli najlepsi architekci takie projekty, więc widać było, jak bardzo zależało na tym, aby państwo brało aktywny udział w kreowaniu polityki mieszkaniowej, w ogóle architektonicznej w tamtym czasie. To jest dobry wzór dla dzisiejszych czasów.
Do dalszej części rozmowy z profesorem Andrzejem Szczerskim zapraszam po przerwie muzycznej, w której posłuchamy utworu Michała Lorenca. Wracamy do rozmowy z profesorem Andrzejem Szczerskim. Rozmowy wokół panelu 70 metrów kwadratowych na 11. Kongresie Polska Wielki Projekt. Jeśli mówimy o architekturze, to też taka mała dygresja, że często rozplanowanie mieszkań w PRL-u było o wiele bardziej ekonomiczne i korzystne dla mieszkańców niż obecnie pomysły niektórych deweloperów, które są czasami kuriozalne, funkcjonują w internecie jako takie ciekawostki. Przejdźmy teraz do tej sfery estetycznej. Czy mamy jakąś gwarancję, czy nie obawiają się znawcy tematu tego, że te dostępne, jak rozumiem, projekty za 1 zł właśnie nam tak zunifikują architekturę polską? I czy mamy jakąś pewność, czy nie możemy się trochę obawiać, że no nie będą aż tak wysokiej klasy te projekty gotowe, z których będą mogli Polacy skorzystać?
Panel był właśnie po to, żeby na te kwestie zwrócić uwagę. My w tej chwili obserwujemy rozwój konkursu. Rozstrzygnięcie będzie dostępne wkrótce. Ten konkurs jest robiony w tej chwili w ramach działalności, która mieści się poza Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. My uważamy, że na ten proces powinny mieć większy wpływ stowarzyszenia branżowe, takie jak Stowarzyszenie Architektów Polskich. W to wszystko jest już zaangażowana i bardzo dobrze Izba Architektów. Ale chodzi o to, abyśmy rzeczywiście mieli kontrolę nad konkursem. I rzeczywiście, tak pani redaktor słusznie zauważyła, Polska jest krajem bardzo zróżnicowanym, jeśli chodzi o architekturę regionalną. I te wzorcowe projekty nie mogą być takie same dla całego kraju. Zupełnie inaczej taka architektura powinna wyglądać na Mazurach, a inaczej na Dolnym Śląsku czy tutaj w Małopolsce. A zatem ten regionalizm jest niezwykle ważny i jeżeli te projekty byłyby potem oceniane, to to jest jedno z ich kluczowych kryteriów. Warto dodać, że architekci w Polsce no, już od dawna takie wzorcowe projekty tworzą. Pierwszy konkurs na taki dom dostępny po upadku komunizmu to jest rok 96. To są bardzo, bardzo dawno temu. Współcześnie prowadzone są takie prace nad wzorcowymi domami dla terenu Mazur czy Mazowsza. A więc musimy o tym pamiętać. I tutaj estetyka ma też o tyle kluczowe znaczenie, że my nie mówimy w tym wypadku o pojedynczych realizacjach, ale też o kompleksach tych domów, czyli występujących obok siebie, ale też o całym układzie urbanistycznym, jaki powstaje przez tego typu budownictwo. Tutaj ważną rolę będzie odgrywało przygotowanie odpowiednich terenów, ich zabezpieczenie, też ich znalezienie. I to nie mogą być przypadkowe tereny znajdujące się gdzie popadnie, tylko w miejscach, które no właśnie nie zniszczą przestrzeni wspólnej. Wydaje się, że takie miejsca będą szczególnie atrakcyjne. Ten projekt prawdopodobnie najlepiej się sprawdzi w miejscowościach małych i średniej wielkości. I w dużych miastach będziemy musieli dbać o to, żeby nie doprowadziło to do takiego procesu, co nazywamy rozlewaniem miast, czyli budowaniem mieszkań w dużej odległości od albo samego centrum miasta, bądź takich dzielnicowych centrów w przypadku wielkich miast, które generują potem wielki ruch komunikacji prywatnej. Należy doprowadzić do nich coraz większą infrastrukturę, coraz bardziej kosztowną w utrzymaniu. I ta kwestia jest też pewną wartością estetyczną, ponieważ jeżeli mamy mieć spójne tereny zabudowane, no to te domy muszą być budowane odpowiednio wkomponowane już w istniejące piękno naszych miast. Zresztą paradoks polega na tym tego projektu, że on rzeczywiście jest pokazany jako zagrożenie dla estetyki, a tymczasem on może być wielką szansą dla estetyki, ponieważ te wzorcowe domy są wielokrotnie dużo, dużo lepsze od przeciętnych domów, które powstają w Polsce. Nawet tych wydawałoby się kupowanych z takich dobrych zorników architektonicznych. Często są takie nowobogackie w swojej estetyce, tak to nazwijmy. Inni nazywają je gargamelami. A więc chodzi o to, że te wzorcowe projekty, jeśli stosowane do regionu, mogą poprawić estetykę polskich miast, polskiej prowincji. Ja bym na ten projekt w ten sposób chciał patrzeć i żebyśmy też nie zagubili tego jego pozytywnego aspektu.
A czy środowisko architektów jest też tak entuzjastycznie do tego nastawione? Bo wśród panelistów panelu 70 metrów kwadratowych byli architekci, ale wydaje się, że to jest też taki projekt, który trochę może uderzać w tę branżę.
Właśnie architekci mówili o tym wymiarze etycznym, bo to jest to trzecie E, które w tym panelu było bardzo ważne. Mianowicie biorący udział w panelu architekci, przede wszystkim profesor Bolesław Stelmach, zwrócił uwagę na ten etyczny wymiar budownictwa mieszkaniowego. Jak podkreślał, mieszkanie to nie jest jeszcze jeden element infrastruktury, taki jak droga czy kanalizacja i nie może być oceniany w kategoriach też czysto rynkowych, jako jeszcze jeden towar. To jest pewnego rodzaju zadanie etyczne dla państwa, aby zapewnić mieszkańcom, swoim obywatelom warunki do powstania mieszkań i w ten sposób rozwoju wspólnoty rozwoju wspólnot narodowych, wspólnot lokalnych, no tego wszystkiego, co buduje państwo. A więc ten wymiar etyczny jest kluczem do zrozumienia sensowności tego projektu. I tu pod tym względem nikt nie ma wątpliwości, że obecna sytuacja w Polsce jest niekorzystna, że mieszkania powstają, ale w dalszym ciągu mamy zaległości, o których mówiłem na początku, olbrzymie. Mamy to uwikłanie ekonomiczne i to jest kompletnie nieetyczne, co się w tej chwili dzieje. Dlatego architekci patrzą na to, moi paneliści, z tego punktu widzenia, jako na projekt bardzo dobry. Zwracają też uwagę na to, że ten projekt dotyczy tych mniej zamożnych inwestorów, a więc ci najwięksi inwestorzy i pracujący dla nich architekci nie mają tutaj w ogóle się czego obawiać. To jest raczej ten sektor naszych mieszkańców, który prawdopodobnie do profesjonalnych architektów nigdy by nie trafił, ponieważ nie stać ich po prostu na współpracę z biurami architektonicznymi. Więc tutaj rynek nie zostanie jakoś szczególnie przez to naruszony. Zwracam też uwagę na to, że dla architektury ten projekt może też wygenerować pewnego rodzaju świadomość etyczną, zwłaszcza powinien w władzach lokalnych, administracji, które odpowiadają za kształt polskich miast, żeby wsi i miasteczek, żeby zwracali uwagę na ten aspekt, no właśnie, cywilizacyjny posiadania mieszkania. A więc zwrócenie uwagi na to jest bardzo istotne. Dlatego w tym znaczeniu architekci nie widzą wielkiego zagrożenia. Boją się natomiast tych wszystkich rzeczy, o których też mówiliśmy na panelu, czyli kontroli tego procesu, właśnie regionalizacji odpowiedniej, czy wreszcie sytuowania w odpowiednich lokalizacjach. I podkreślają, to jest bardzo ważne, że ta wielość polityk mieszkaniowych to jest klucz do sukcesu. Czyli nie możemy skupić się tylko na tych domach 70-kwadratowych. Zresztą projekt jest jak najbardziej do przyjęcia, ale nie powinien zamknąć innych dróg do rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt był profesor Andrzej Szczerski.
Dziękuję.
Do usłyszenia za tydzień w naszym magazynie. Krystyna Różańska-Gorkolewska.
Magazyn Polska Wielki Projekt.